Poza tym sądzę, że Kartagina powinna zostać zburzona. To są często cytowane słowa Katona Starszego. To był taki rzymski senator i obojętnie na jaki temat nie wypowiadał się w Senacie, każdą wypowiedź kończył tym stwierdzeniem, nawołującym do zniszczenia Kartaginy. Kim był ten człowiek i jaki był kontekst tych słów? To jest jego podobizna wykonana w starożytności. Jak możecie zauważyć, podobna łysina, podobnie wydatny nos, podobnie zachęcający wyraz twarzy. Nawet czuję się trochę jak Katon, ponieważ kiedy on mówił o tej potrzebie ostatecznego rozprawiania się z wrogiem Rzymu, nie bardzo chcieli go słuchać, ponieważ był okres pokoju i traktowano go jako takiego podżegacza wojennego. A ja mam dzisiaj w obowiązku przekazać pewną prawdę, którą nie każdy będzie chciał zastosować od razu w swoim życiu, ale zobaczymy. Jaki był kontekst tych słów? Rzym chciał podporządkować sobie cały ówcześnie znany świat. Wszystkie krainy leżące wokół Morza Śródziemnego. Problem polegał na tym, że to samo chciała uczynić Kartagina. Takie miasto, państwo leżące na terenach dzisiejszej Tunezji. No i oczywiście, skoro żadna ze stron nie chciała ustąpić, musiało dojść do walki na śmierć i życie. To była walka, która musiała doprowadzić do tego, że jedna ze stron ulegnie całkowitemu zniszczeniu, bo inaczej nie będzie pokoju. Nie było miejsca na układanie się. Przystępując z taką świadomością do wojny, Rzymianie podjęli ogromny wysiłek. Ta wojna trwała ponad 100 lat z przerwami. Dlaczego tak się stało? Bo jakby pierwsza wojna, pierwszy etap trwał 23 lata. Rzymianie zdobyli przewagę, ale w toku walk ponieśli gigantyczny koszt, zapłacili olbrzymią cenę tego sukcesu. Stracili ponad 700 okrętów, stracili kilkanaście procent ludności swojego państwa. Dla porównania w czasie II wojny światowej straty wynosiły 3%. I Rzymianie doszli do wniosku, że cena za zwycięstwo jest już zbyt wysoka i przerwali walki. Efekt był taki, że temat wrócił. Po kilkudziesięciu latach musieli wrócić do tych samych wysiłków i przez kolejne 17 lat trwał drugi etap wojny, gdzie znowu uzyskali przewagę i znowu w pewnym momencie, nie dochodząc do końca, przerwali tę walkę, stwierdzając, że znów te koszty społeczne, koszty materialne są zbyt wielkie. Doszli do wniosku, że nie są gotowi zapłacić wyższej ceny za ostateczne zwycięstwo, zadowalają się tym, co już uzyskali. I Katon brał udział w tych walkach jako oficer frontowy, uczestniczył w wielu bitwach, walczył z Hannibalem i on jako doświadczony żołnierz wiedział, że ten chwilowy czas pokoju to jest tylko złuda, że jeżeli Rzym nie rozwiąże sprawy do końca, to ten temat będzie wracał, wracał bez końca i nigdy nie osiągnął celu. Zapewne już domyślacie się, dokąd zmierzam, bo nie zebraliśmy się po to, żeby wysłuchać wykładu z historii. Czy ta sytuacja, o której mówił Katon, w której znalazł się Rzym, nie przypomina nam czegoś? Kiedy człowiek wierzący stara się iść za Jezusem, stara się przestrzegać przykazań, żyć przykładnie, naśladować Jezusa, być dobrym zborownikiem, i w pewnym momencie pojawia się taka myśl. Zobacz, ile strat w związku z tym poniosłeś. Jaką cenę musiałeś zapłacić za to uczniostwo. Czy warto? Bilans zysków i strat już się nie równa. Czy warto dalej ponosić tą cenę? I niestety czasami na tę myśl człowiek daje się złapać i zamiast następnego dnia znowu podejmować to uczniostwo i być gotowym zapłacić nawet wyższą cenę, żeby pójść za Jezusem, wycofuje się. I wiemy, co się dzieje z żołnierzem, który zamiast walczyć, nacierać, zasypia w okopie. Jest mróz, sypie śnieg i po jakimś czasie śmierć. Nie ma miejsca na zawieszenie broni ani na pokój. I to jest jedna taka myśl, która się pojawia w życiu człowieka wierzącego, a druga, podobna, jest już na nieco dalszym etapie, że mamy to nasze chrześcijańskie życie poukładane. Jest fajnie, wszystko ma swoje miejsce. Jezus ma swoje miejsce, to, co lubię, ma swoje miejsce. Nie ma ryzyka, bo to, co nie należy w moim życiu do Jezusa, to ja temu wyznaczyłem granice i w tych granicach, to sobie tam żyje, nie stanowi zagrożenia. I tutaj krótki drugi przykład z historii. Przed II wojną światową Francja, Anglia prowadziły wobec faszystowskich Niemiec tak zwaną politykę appeasementu, czyli ułagadzania tego Hitlera. Zamiast się z nim rozprawić, to wyznaczano mu takie granice, w których może sobie tam rozrabiać. I tak, kiedy w 1936 roku Hitler wprowadził wojska niemieckie do Nadrenii, która zgodnie z umowami międzynarodowymi miała być terenem, gdzie niemieckie wojska nie mogą przebywać, nikt nie zareagował. Gdyby wtedy Francja wysłała swoją jedną dywizję, Niemcy musieliby się wycofać, nikt by nie zginął, może kilkudziesięciu żołnierzy, Hitler by stracił władzę i byłoby po sprawie. Ale nikt nie zareagował. Stwierdzili, dobrze, panie Hitler, to są w sumie tereny niemieckie, nie ma problemu. Ale więcej już nic nie rób. No i w 1938 roku nastąpił Anschluss Austrii. Niemcy wchłonęły sąsiedni kraj. I znowu mocarstwa zachodnie stwierdziły, dobrze, wyznaczamy ci nową granicę. To, co zrobiłeś, to zrobiłeś, ale dalej już ci nie wolno. I tak dalej, tak? Potem było zajęcie Sudetów czeskich, ta sama historia, nowe granice. Potem był protektorat Czech i Moraw, no i dopiero Polacy się postawili. Ale to pokazuje, że w życiu człowieka wierzącego nie ma mowy o tym, żeby jakoś obłaskawić zło, wyznaczyć mu granice w takiej złudnej nadziei, że to się nie rozejdzie na resztę naszego życia. Bo się rozejdzie. W najmniej oczekiwanym momencie, w najmniej oczekiwany sposób. I teraz, posługując się tymi dwoma obrazami, które pokazują dwa niebezpieczne momenty w życiu chrześcijanina, czyli to zmęczenie ponoszeniem kosztów uczniostwa i to wygodne chrześcijańskie życie, gdzie wszystko jest poukładane. Przechodzimy do Słowa Bożego, które daje odpowiedź, jak zachować się w takich punktach swojego życia. Zanim przejdziemy dalej, to musimy mieć na uwadze to stwierdzenie zawarte w drugim liście do Koryntian, gdzie czytamy, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką myśl musimy poddać Chrystusowi i zrobić wszystko, by poznać Boga. Czasami człowiek sprzeciwia się poznaniu Boga, bo niektóre wersety w Biblii nie pasują do tego wygodnego życia. Ale my musimy się temu sprzeciwić i poznać Boga. Nie na podstawie jakiegoś jednego fragmentu czy dwóch, ale całej Biblii. Wtedy zobaczymy to całe serce Boże, te Jego zamysły zrozumiemy. I znając Boga, musimy poddać Mu wszelką myśl. I w tym kontekście możemy przejść do podstawowego tekstu dzisiejszego rozważania. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Czytamy takie słowa. I rzekł do nich Jezus, A wy za kogo mnie macie? Piotr odpowiedział, mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Jezus w tym miejscu zapowiada uczniom, co musi się wydarzyć, że musi zginąć, wskazuje też, jaką śmiercią zginie na krzyżu. I tu jest dla nas zasadnicza lekcja. Jezus nam wskazuje klucz do ostania się każdego dnia, bez względu na to, jakie myśli nam przyjdą do głowy, bez względu na to, w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy. Mamy tutaj parę elementów. Pierwszy mówi o tym, że trzeba się zaprzeć samego siebie, czyli wyrzec się siebie, stwierdzić, że te moje poglądy, które nie są zgodne z poglądami Jezusa, to one mnie nie obowiązują, nie są dla mnie ważne. Ja się tego wypieram. Po drugie, jest tutaj wezwanie, by brać swój krzyż, temu poświęcimy więcej uwagi. Następny element, brać ten krzyż codziennie i wreszcie naśladować Jezusa. Ten ostatni element jest oczywisty. Kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, jak Jezus się zachowywał, jak mówił, jak myślał i w tym wszystkim mamy go naśladować. Jeżeli nasze myślenie, postępowanie nie jest zgodne z wzorem Jezusa, to musimy się tego wyprzeć, a wzorować się, naśladować Jezusa. Bardzo ważny jest element, że ten krzyż mamy brać codziennie. Bo oczywiście może się pojawić taka myśl, że skoro ja już się raz nawróciłem, to sprawa załatwiona. Teraz już wszystko samo się potoczy i skoro jednego dnia udało się przeżyć czas bez jakiejś wpadki, tak fajny dzień, to już każdy następny dzień będzie taki sam. Z doświadczenia wiemy, że to chyba nieprawda. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. W każdym dniu musimy podejmować różne decyzje. Czy wybieram przykład Jezusa, czy wybieram swoje poglądy albo wzorce z tego świata. Każdego dnia stajemy przed wieloma decyzjami. Każdego dnia, jeżeli chcemy pójść za Jezusem, to coś musimy zostawić, z czegoś zrezygnować, coś pominąć. I musimy pamiętać o tym, że świadomie każdego dnia musimy reagować. I wreszcie, co to znaczy brać na siebie swój krzyż? Tu zaczynają się schody, ponieważ pojęcie krzyża to słowo przesunęło się w stosunku do swojego desygnatu w czasie. Mówiąc po ludzku, dziś krzyż, branie na siebie krzyża najczęściej rozumiemy trochę inaczej niż było to rozumiane w czasach, kiedy była pisana Ewangelia. Dziś krzyż najczęściej kojarzy się z takim stanem cierpienia, przykrości, który to stan trwa. Niekoniecznie prowadzi do śmierci, ale po prostu jest nam źle, jest nam przykro z jakiegoś powodu, bo ktoś nas obśmiał, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, przyznajemy się do Jezusa, albo ktoś jakąś przykrość nam w związku z tym wyrządził. A w starożytności krzyż to było narzędzie do zabijania. I kiedy Jezus brał na siebie swój krzyż, tą ciężką belkę, do której później go przybito, to on nie brał jej po to, żeby było mu ciężko, żeby go uwierało w ramię i żeby się spocił po drodze. On brał ten krzyż po to, żeby być na nim zabity. Tak samo dziś krzesło elektryczne nie służy do zadawania bólu i dręczenia kogoś, tylko służy do wykonania kary śmierci. I w tym znaczeniu podstawowym branie na siebie krzyża oznacza taką postawę, że codziennie biorę ten krzyż, czyli biorę narzędzie i zabijam wszystko to, co w moim życiu nie należy do Chrystusa. Tak więc tu nie chodzi o przyjęcie takiej postawy cierpiennictwa, że ja jako chrześcijanin to nie mogę tego, tego mi nie wolno, to muszę i wtedy to chrześcijaństwo robi się takie przykre i ten krzyż dźwigam tego chrześcijaństwa. To nie o tym tutaj jest mowa. Tu jest mowa o tym, że każdego dnia wszystko, co nie należy w moim życiu do Chrystusa, musi być uśmiercone, musi być zabite. Tak jak Chrystus musiał być na krzyżu zabity z powodu moich grzechów, twoich grzechów, tak samo my każdego dnia musimy poddawać każdą myśl Chrystusowi i w swoim życiu zabijać wszystko to, co nie jest mu poddane. I żeby zobaczyć jakby ten szerszy kontekst Słowa Bożego, jak używać tego krzyża, jakie jest jego znaczenie, jakie Jezus nadawał znaczenie krzyżowi i apostołowie. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, przepraszam, Galacjan. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Widzimy, że krzyż jest tą granicą pomiędzy nami, którzy należymy do Chrystusa, a tymi, którzy do Chrystusa nie należą i tym wszystkim, co do Chrystusa nie należy. To jest, tam nie ma żadnej ziemi niczyjej, żadnego takiego pasa rozgraniczenia, kordonu sanitarnego, gdzie można sobie pohulać. Jest bardzo ostra granica, granica w postaci śmierci. Albo przechodzisz do życia, albo nie żyjesz. I to tak jest, że kiedy przyjmuję Jezusa i Jemu się poddaję w moim życiu, to świat w moim życiu jest ukrzyżowany. Wszystko to, co nie należy do Chrystusa, przestaje być dla mnie atrakcyjne, przestaje być dla mnie wartościowe, przestaje być dla mnie pociągające. Ja już nie muszę się umartwiać, że mi czegoś nie wolno albo że coś muszę, bo moje myślenie jest inne, bo to wszystko umarło dla mnie. I tak samo my dla świata jesteśmy umarli. Dla kolegów z pracy już jesteśmy jak nieżywi. Po pracy nie pójdą z nami na wódkę. No to tak jak facet nie żyje. No. Żadnego pożytku z niego nie ma. I to tak działa. Albo śmierć, albo życie. I teraz dochodzimy właśnie do tego 10 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy takie słowa. Trudne słowa. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Tu nie jest mowa o tym, że kiedy się nawracamy, to mamy przestać szanować czy kochać naszych bliskich, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Jak najbardziej powinniśmy im okazywać miłość. Ale tu jest mowa o tym, że jeżeli ja podjąłem decyzję, że idę za Jezusem, staję się Jego uczniem, to w każdej sytuacji Jezus jest dla mnie ważniejszy. Nawet niż te najważniejsze osoby w moim życiu. Bo niektórzy doświadczyli tego, że kiedy uwierzyli, przyjęli chrzest, przyszli do domu, opowiedzieli o swojej wierze, to rodzice dali im do wyboru. Albo zostawiasz tego Jezusa i zostajesz z nami, albo idziesz za tym swoim Jezusem, ale wylatujesz z domu i nigdy się u nas nie pokazuj. I taka osoba musiała wybrać, kogo kocha bardziej, Jezusa, czy swoją mamę, czy swojego tatę. Trudny wybór, ale jeżeli chcemy być uczniem Jezusa i poddajemy Mu swoje myśli, to w takiej sytuacji musimy wybrać śmierć tych relacji z najbliższymi. Wtedy musimy ukrzyżować tę więź po to, żeby zachować życie w Jezusie. Być może później Bóg w swojej łasce tą więź przywróci, ale w tym momencie trzeba wybrać i trzeba ukrzyżować tą miłość do najbliższych po to, żeby zachować życie w Jezusie. Różne przykłady można by podawać, ale myślę, że myśl jest jasna. Mamy też Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. To jest bardzo ważny fragment, który mówi w ten sposób. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Potem jest drugi przykład i ta myśl kończy się podsumowaniem. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I ten 33 werset to jest taka kropka nad i. Nie pozostawia żadnej wątpliwości, o czym jest mowa na początku, kiedy jest mowa o krzyżu. To oznacza, że ze względu na Jezusa trzeba się wyrzec wszystkiego w swoim życiu. Wszystkiego, każdej jednej rzeczy, która nie należy w naszym życiu do Chrystusa, która nas oddala od Chrystusa, przeszkadza nam w dążeniu za Chrystusem. Każda taka rzecz musi być przez nas odrzucona i uśmiercona na tym krzyżu. I to jest też taka myśl, która trochę wraca do naszego przykładu z historii. Kiedy Rzymianie zaczęli wojnę, a potem stwierdzili, że nie stać ich na dokończenie, nie są gotowi zapłacić wyższej ceny. I tu Jezus do tych, którzy szli za Nim, bo On przecież nie mówi tutaj do jakichś przypadkowych ludzi. On tutaj mówi do tych, którzy szli za Nim szły tłumy. I oni wszyscy nazywali Go swoim nauczycielem, swoim Panem, Mesjaszem, prorokiem. Wszyscy śpiewali Mu Alleluja. Ale Jezus wylał im trochę wody zimnej na głowę i mówi: spokojnie, wy się zastanówcie, bo uczniostwo, pójście za mną, oznacza zostawienie wszystkiego innego, co nie należy do mnie. Wasze całe życie będzie musiało należeć do mnie i będziecie musieli żyć tak, jak ja chcę, żebyście żyli, a nie tak, jak wy chcecie. Więc zastanówcie się, żeby nie było tak, że posłuchacie zwiastowania o Bożej miłości, łasce, o tym, że jako chrześcijanie będziecie chodzić zdrowi i pójdziecie za mną, a potem się okaże, że uczniostwo wiąże się też z innymi rzeczami, za które trzeba zapłacić cenę. I wtedy się wycofacie i będą się z was podśmiewywać. Zastanówcie się, czy jesteście gotowi do końca płacić tą cenę uczniostwa. Warto, bo na końcu jest życie wieczne. Ci, którzy tam nie pójdą, czeka ich śmierć, unicestwienie. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, czytamy następną myśl związaną z krzyżem. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I tu oczywiście nie chodzi o to, że stając się chrześcijanami, no to nasze ciało zostało zabite. Tu chodzi o tą cielesną naturę, że podążając za Jezusem, to wszystko, co w nas grzeszne, dzięki łasce Jezusa, może być uśmiercone. I każdego dnia w naszych wyborach, w naszych decyzjach musimy, idąc za Jezusem, trzymać się tego. I wtedy będziemy wolni od grzechu, bo po to Chrystus zginął i po to my codziennie musimy uśmiercać wszystko to, co nie należy do Chrystusa, żeby żyć w wolności od grzechu. Jeżeli tego nie robimy na co dzień, to jest problem. Spotkaliście się pewnie nieraz z taką sytuacją, że przez lata te same osoby wychodzą do modlitwy i ciągle z tym samym problemem. I nic się w ich życiu nie zmienia. Dlaczego? Bo ten obszar w życiu człowieka nie został poddany Chrystusowi. I dopóki to się nie stanie, to w tym obszarze ten grzech będzie sobie spokojnie żył, a w jakiejś sprzyjającej okoliczności rozszerzy się na sąsiednie sfery życia. Ale dzięki używaniu krzyża jako narzędzia do zabijania tego, co nie należy do Jezusa w naszym życiu, możemy prowadzić życie wolne od grzechu. Wreszcie mamy 8 rozdział listu do Rzymian. 12-13 werset. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Umartwiać to znaczy czynić martwym, zabijać. I ten fragment wyraźnie mówi o tym, że krzyż to nie jest narzędzie do umartwiania siebie i godnego znoszenia cierpienia, tylko krzyż to jest narzędzie do umartwiania w naszym życiu grzechu, wszystkiego, co nie należy do Chrystusa. I tak tego narzędzia powinniśmy używać. Parę praktycznych przykładów, bo to jesteśmy zborem ewangelicznym, więc to nie jest tak, że mamy czytanie z Ewangelii, przeczytamy, wychodzimy, zapomnimy. Chodzi o to, żeby to, co opowiadamy o Bogu, o naszym Zbawicielu, miało przełożenie na nasze życie. Więc jak w praktyce, w codziennych sytuacjach ten krzyż stosować? Bo żyjemy dziś w Gdańsku, tutaj nikt nie zabija za zwiastowanie Ewangelii, więc takich cierpień nie doświadczamy. Więc co to znaczy krzyż w naszym codziennym życiu tutaj w Gdańsku? Oznacza bardzo wiele. Po pierwsze, jeżeli jesteś osobą, która nie oddała jeszcze swojego życia Bogu, to krzyż może spowodować, że zyskasz życie. Jeżeli poddasz swoje myśli Chrystusowi, uwierzysz w to, co o Nim jest napisane, co On powiedział, że to jest prawda. I w odpowiedzi na tą prawdę ukrzyżujesz swoje ja, uśmiercisz je, stwierdzisz, że już nie chcesz mieć nic wspólnego z takim życiem, które prowadziłeś do tej pory, bo przed tobą Chrystus roztacza dużo lepsze życie. Bez względu na to, jakie dotychczasowe życie prowadzisz, czy ono było przyjemne, czy pełne draństwa, to w każdym wypadku Chrystus roztacza przed tobą dużo lepsze perspektywy na wieczność. I jeżeli jesteś gotowy ukrzyżować swoją naturę, swoje życie, możesz zacząć nowe życie z Jezusem. Jeżeli już uwierzyłeś w Chrystusa, ale nie przyjąłeś jeszcze chrztu, to mowa o krzyżu dla ciebie oznacza, że trzeba ukrzyżować te wszystkie wątpliwości, te wszystkie myśli, które powstrzymują cię przed podjęciem decyzji o chrzcie. I wtedy, tak jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, kiedy te myśli ukrzyżujesz, wtedy idź i naśladuj Jezusa. Jezus dał przykład. On nie musiał przyjmować chrztu, ale chrzest przyjął, żeby wskazać drogę dla swoich uczniów, dla tych, którzy będą Jego naśladowcami, aby to uczynili. Więc nie zwlekaj. Nie zwlekaj, podejmij tą decyzję, ukrzyżuj wszystkie myśli, które cię od tego odciągają i przyjmij chrzest. I nie gdzieś po krzakach, nie gdzieś pod kranem, ale wobec społeczności ludzi, aby dać świadectwo swojej wierze, aby też zrobić to w gronie ludzi, którzy mogą zaświadczyć, że tak, w życiu tego człowieka zaszła zmiana, jego myślenie jest inne. Bo taki jest sens właśnie chrztu. To nie jest tylko jakiś gest, który obojętnie jak się wykona. Dalej, może być tak, że jestem osobą już jakiś czas wierzącą i wydaje się, że nic nie trzeba zmieniać. Wszystko jest fajnie poukładane. I być może dzisiaj mowa o krzyżu to jest wezwanie dla mnie, dla ciebie, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i zastanowić się, czy przypadkiem nie zatrzymałem się na tej drodze za Chrystusem. Bo jest tak fajnie. Chwilowo nie jestem zagrożony z żadnej strony. Może krzyż musi mną, tobą potrząsnąć. Może jakąś sferę w naszym życiu trzeba uśmiercić, bo okazuje się, że ona przeszkadza nam w pójściu dalej za Chrystusem. Dla każdego to może oznaczać coś zupełnie innego. Sięgnijmy naszymi myślami do dwóch przykładów z Ewangelii. Mamy bogatego młodzieńca, który skądinąd, jak wiemy, odgrywał też taką poczesną rolę w społeczeństwie żydowskim. To nie był jakiś przypadkowy człowiek, to był człowiek szanowany, tak zwany dobry człowiek. Kiedy przeczytalibyśmy cały ten fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdział od 17 do 22 wiersza, przeczytalibyśmy, że to był człowiek, który od dziecka przestrzegał przykazań, był powszechnie szanowany, okazywał szacunek rodzicom, dawał jałmużnę. W ogóle super gość. Nawet Jezus spojrzał na niego z miłością, jak czytamy. Ale Jezus powiedział mu też coś innego. Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Jak czytamy, ten młodzieniec odszedł zasmucony, ponieważ on nie był gotowy ukrzyżować tej miłości do bogactwa, do życia w komforcie. Wybrał zamożne życie, a nie Jezusa. A miał możliwość wybrać Jezusa i byłby pełen radości. Tutaj widzimy przykład człowieka, który nie był w stanie ukrzyżować pewnej sfery w swoim życiu. I to powodowało, że pomimo tego, że był dobrym człowiekiem, był w społeczności ludu Bożego, ludu wybranego, to nie mógł pójść dalej za Jezusem. A z drugiej strony mamy Zacheusza, człowieka, który nie był wzorem do naśladowania. Był celnikiem, czy też raczej powinno się to przetłumaczyć jako poborca podatkowy, biorąc pod uwagę tamtą rzeczywistość. I ta pozycja pozwalała, że mógł dopuszczać się wielu nadużyć finansowych. I wiele osób ubogich było ubogich za sprawą jego nadużyć. Był zgorszeniem dla innych. Ale kiedy spotkał Jezusa, użył krzyża. Czytamy, Jezus nie musiał mu nic mówić, co ma zrobić. nie musiał go do niczego wzywać, do niczego zmuszać. Kiedy poznał Jezusa, Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Widzimy też mądrość tego człowieka, który nie rozdał od razu wszystkiego, bo wiedział, że wielu ludzi skrzywdził. Więc z tego bogactwa połowę dał, żeby rozdać potrzebującym, ale połowę zachował jako taki fundusz gwarancyjny, że ci poszkodowani przez niego, jak się zgłoszą, to będzie miał z czego im zadośćuczynić. W nim było takie myślenie, że teraz on te krzywdy musi wynagrodzić i to w czwórnasób, żeby tym ludziom wynagrodzić tą krzywdę, której doznali. I to jest przykład człowieka, który użył krzyża w swoim życiu. To swoje bogactwo, zamiłowanie do kombinatorstwa, oszustwa, bogactwa, on to zabił w swoim życiu i ratował się, jak czytamy. To go uwolniło. Widzimy więc, jak to działa. Być może dzisiaj krzyża musimy użyć do innych obszarów w naszym życiu. Może musimy ukrzyżować nasze myślenie o misji, o mnie, o sobie, jako o człowieku, który jest narzędziem Boga do niesienia dobrej nowiny. I chodzi o przyjęcie takiej postawy, takiej myśli, że ja oddaję siebie Bogu. Być może Bóg nie wyśle mnie na inny kontynent, być może użyje mnie tu w pobliżu, ale jeżeli pobudzi mnie, żeby gdzieś pojechać i zbór to rozpozna, to oby w nas była taka przemieniona myśl, że ja się wtedy Bogu poddam, a nie wybiorę swoją wygodę czy swój strach. Syberia z okna misjonarza. To jest historia ludzi, którzy w pewnym momencie ukrzyżowali swoje myślenie w tych kategoriach i oddali 6 lat, najlepszych lat swojego życia Jezusowi po to, żeby pojechać na Syberię. Tam, gdzie zimą temperatura miesiącami utrzymuje się poniżej minus 40 stopni, a latem jest plus 40 w cieniu. Do miejsca, gdzie domy chodzą. Co to znaczy, że domy chodzą na Syberii? Zachęcam, przeczytajcie tę książkę. Być może dzisiaj mowa o krzyżu dla ciebie jest potrzebna, bo w obszarze małżeństwa, narzeczeństwa może się zdarzyć tak, że dziewczyna idąca za Jezusem obdarzy uczuciami chłopaka, który do Chrystusa nie należy. Albo chłopak, dziewczyna. I to jest bardzo niebezpieczny moment. Słowo Boże i w Starym, i w Nowym Testamencie jasno nas poucza, abyśmy nie wiązali się z ludźmi, którzy nie należą do Chrystusa. Bo małżeństwo jest jednością, wspólnotą. Jeżeli zwiążesz się z kimś, kto nie należy do Chrystusa, to nie jest spełniona ta podstawowa przesłanka małżeństwa. Tam nie będzie jedności. I pamiętajmy o tej granicy śmierci pomiędzy tym, co należy do Chrystusa, a tym, co do Chrystusa nie należy. My możemy zachować dobre myśli o tej drugiej osobie, ale może trzeba dziś ukrzyżować to uczucie. I każdego następnego dnia, w którym ten chłopak, ta dziewczyna nie będą należeli do Chrystusa. Być może w przyszłości oni się nawrócą, szczerze. Wtedy można wrócić do tematu, ale trzeba zachować właściwą kolejność. To nie jest tak, że najpierw wiąże się z kimś niewierzącym, a potem na wariata mam nadzieję, że może jakoś się uda, może on się jakoś nawróci. Jest też, najpierw trzeba poczekać, aż ten człowiek sam szczerze się nawróci. Potem można wrócić do tematu. Bo to jest taki niebezpieczny moment, kiedy człowiek się łudzi samego siebie, że ożenię się, wyjdę za mąż i nawrócę go. Nawrócę ją. Skąd wiesz? Praktyka i przykłady ze Słowa Bożego pokazują, że to raczej będzie tak, że człowiek wierzący w takim związku przechodzi na tą drugą stronę granicy i umiera. Wreszcie ostatni przykład, Być może mowa o krzyżu dzisiaj oznacza konieczność ukrzyżowania w sobie takiej postawy samotnego wilka, że ja to nie poddam się żadnej zwierzchności, nie będę częścią zespołu, nie postawię się w takiej sytuacji, że ktoś będzie mi mówił, jak mam żyć. Nie przyjmę członkostwa żadnego zboru, ja chcę się czuć wolny. A przecież całe Słowo Boże poucza nas, że zamysłem Bożym było umieszczenie człowieka wierzącego w społeczności ludu Bożego. I to nie takiego ogólnie światowego, kosmicznego, ale konkretnej społeczności, konkretnych osób w swoim lokalnym zborze. Zwłaszcza w Gdańsku. To nie jest samotna wyspa. Mamy zbory, do których można się przyłączyć. I tak jak Jezus nas poucza, jak Słowo Boże nas poucza, żyć w społeczności ludu Bożego. Czy życie w zborze wymaga brania na siebie krzyża? Ktoś może powiedzieć, co za pytanie w ogóle, jak możesz. Ale czy Jezusowi było łatwo spożywać ostatnią wieczerzę, kiedy maczał chleb w tej samej misie z Judaszem, o którym wiedział, że go zdradził, wydał i nieco później do pełni tej zdrady w sposób niezwykle obrzydliwy, obdarzając Jezusa pocałunkiem przyjaźni, miłości. A ten pocałunek był znakiem dla oprawców, że to jest ten Jezus, którego macie porwać. Jezus to wiedział. Jezus wiedział, że Piotr, który siedział obok przy stole, zaprze się go 3 razy. Wiedział, że wszyscy inni apostołowie co do jednego opuszczą go i rozejdą się. A mimo to, jak czytamy w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, Jezus powiedział do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę z wami. I to jest postawa dobra do naśladowania. I jeżeli w zborze pojawiają się w nas takie myśli, jakieś przykre myśli o zborze, o konkretnych ludziach ze zboru, to trzeba te myśli krzyżować. Co wymaga wyjaśnienia, wyjaśniajmy. Co wymaga przebaczenia, przebaczajmy. Ale wszelką myśl, która burzy naszą społeczność ze zborem, powinniśmy krzyżować, uśmiercać. Bo wiecie, czasami nie jest łatwo. Nie każdy jest tak jak Remi, że ma taką życzliwość wymalowaną na twarzy cały czas. Nie każdy jest taki jak Patryk, że jest wiecznie uśmiechnięty i na każdy temat porozmawia. Niektórzy są tacy jak ja, że rozmowa się nie klei, nie spełnię czyichś oczekiwań, gdzieś tam jakiś gest zrobię, ktoś inaczej ten gest odczyta i jakieś nieporozumienie. No i potem trzeba wziąć krzyż w obie strony i to, co gdzieś tam między nami jest, uśmiercić. Uśmiercić. Kiedy przychodzimy na piknik zborowy, to możemy przyjść z taką postawą rozgoryczenia, cierpienia i smutku, że taka słoneczna pogoda, mogłem iść na plażę, a ktoś wymyślił w takim terminie piknik zborowy. No to ja już wybiorę ten piknik zborowy, a wezmę ten krzyż na siebie. To nie o taki krzyż chodzi. Kiedy rano w dzień pikniku zborowego się wstaje i pojawia się myśl, że może jednak pojechać na plażę, to co się bierze? Bierze się ten krzyż, uśmierca się tą myśl i z radością idzie się tam, gdzie jest społeczność ludu Bożego, żeby przeżywać tą rzeczywistość Królestwa Bożego. I tam już wtedy nie ma żadnego cierpiennictwa, żadnej przykrości. Jest po prostu radość, bo użyło się krzyża. Dlaczego dzisiaj tak dużo mówimy o krzyżu? Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. I oni nie zrozumieją tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 1 rozdział, 18 werset. Krzyż jest mocą Bożą do zbawienia, do rozpoczęcia nowego życia, każdego dnia, do pojednania z Bogiem, jak czytamy w drugim rozdziale listu do Efezjan. To krzyż jest mocą Bożą do zniszczenia grzechu w naszym życiu, do zyskania wolności, do naśladowania Jezusa, co nie zawsze jest łatwe. To krzyż jest mocą do uśmiercenia w naszym życiu wszystkiego, co nie należy do Chrystusa, co Chrystusowi się nie poddało. Krzyż uzdalnia nas do płacenia ceny za uczniostwo, bez względu na to, jak wysoka ta cena może się okazać. Krzyż jest mocą do czerpania radości z codziennych decyzji, za każdym razem, kiedy wybieramy Jezusa, a nie to, co ja chcę, albo nie to, co narzucają mi wzorce tego świata. Krzyż to jest moc Boża do przezwyciężenia strachu, lęku, obaw, słabości. To nie psychologia czy inne ludzkie wymysły, ale krzyż Jezusa Chrystusa daje nam moc do wszystkiego. I dlatego sądzę, że wszystko to, co nie należy do Chrystusa w moim życiu, powinno zostać zniszczone przy pomocy krzyża Jezusa Chrystusa, abyśmy z radością mogli doświadczać rzeczywistości Królestwa Bożego. Powstańmy, kochani, i myśląc o krzyżu, który jest dla ludzi wierzących powodem do radości i powodem do chluby, wznieśmy modlitwę wspólną do naszego Zbawiciela.